Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś porozmawiamy o różnych pamięciach o wojnie II światowej, wydarzeniu chyba jednym z najważniejszych w XX wieku, z reperkusjami także dla naszego współczesnego życia. Będziemy mówili też na marginesie pewnej wystawy, która krąży po Europie, jest już w Warszawie, a za 2 tygodnie zostanie także odsłonięta tu w Gdańsku, w wspólnej wystawie kilku muzeów europejskich. Co ciekawe, muzeów z Holandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, czyli krajów o bardzo różnym doświadczeniu, jeśli chodzi o ową pamięć o II wojnie światowej. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II wojny światowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chcę spytać o tą pamięć o wojnie. Czy to jest trochę tak, że przez te pierwsze lata po II wojnie światowej, szczególnie te narody, które szczęśliwie znalazły się w wolnej części Europy, mogły dość dowolnie kształtować tą swoją pamięć o przeszłości, ale też doszły do takiego przekonania, że w wielu sprawach to nie jest specjalnie ważne, czy byliśmy tylko i wyłącznie Brytyjczykami, Francuzami czy Niemcami, ale próbujemy stworzyć jakąś wspólną płaszczyznę, na której patrzymy na te wydarzenia, a my troszeczkę w tej dyskursie nie uczestniczyliśmy, w związku z tym dopiero po roku 89 mogliśmy dołączyć do tego dyskursu i czasami jesteśmy tym dyskursem zresztą zaskoczeni.
Znaczy, no, z całą pewnością podział Europy miał charakter nie tylko polityczny, ale równie mocno dzielił także pamięć i dzielił też badania historyczne z oczywistych względów. Fakt, że na zachód od żelaznej kurtyny obowiązywała pełna wolność słowa, podczas kiedy po naszej stronie żelaznej kurtyny, no cóż, przez pierwsze lata w ogóle nie można było pewnych rzeczy pamiętać, a o niektórych rzeczach nie można było, czy bezpieczniej było nie pamiętać nawet do 89 roku, no w zdecydujący dość sposób wpłynął na to, jak to się kształtowało. I no nie da się ukryć, że 3 pokolenia swobodnej dyskusji na Zachodzie, podczas kiedy po naszej stronie żelaznej kurtyny ta swobodna dyskusja trwa zaledwie ćwierć wieku, zaledwie mówię, wpłynęły także na to, jak...
No ja przypomnę też, że ta dyskusja w PRL-u, ona odbywała się też jednak w zgodzie z pewnymi, no jakby to powiedzieć, okresami historycznymi tego ustroju, czyli mówiąc najkrócej, z wymogami owej propagandy, już nie wspominając o czasach stalinowskich, gdzie dominującym jakby akcentem, jak rozumiem, miała być rola wodza, czyli Józefa Stalina, który był tym triumfatorem II wojny światowej w domyśle Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Mieliśmy lata gomułkowskie, gdzie ten nurt antyniemiecki aż właściwie do końca, bo do podpisania jesienią 70 roku porozumień z RFN-em był dominującym. Tutaj ten obraz to troszeczkę, jakby to powiedzieć, utrwalony został przez popkulturę, czyli na przykład przez film Krzyżacy Aleksandra Forda, prawda? Czyli taki teutonizm, z którym starliśmy się właściwie
jest
od średniowiecza
wizja,
do współczesności.
Prawda? Wizja, kiedy Jurand wjeżdża na ziemię krzyżackiej, co tam widzi? No, pustkowia i wisielców na drzewach. No nie tak wiemy z badań historycznych wyglądały ziemie krzyżackie, choć z całą pewnością konflikt ten istniał. No ale pamiętajmy, że trauma wojenna, zwłaszcza w Polsce, była tak silna, że naprawdę nie trzeba było tego szczególnie podsycać.
Z drugiej strony to podsycano.
No jak najbardziej to podsycano z przyczyn bieżących. Jest to manipulacja pamięcią dla bieżących potrzeb politycznych. Umacniana też tym, że nie było innej możliwości.
Ja przypomnę, że ta popkultura, ona też dostarcza nam troszeczkę dzisiaj już anegdotycznych historii. No, w Zakazanych piosenkach na przykład istnieje epizod Powstania Warszawskiego, ale nie dziwi to, że na opaskach żołnierzy, którzy uczestniczą w powstaniu, widzimy słowo AL. I cała masa tego rodzaju sytuacji, które tak naprawdę tę polską pamięć historyczną, no mówiąc najkrócej, zaburzały. Oczywiście w pamięci tak zwanej domowej wielu domów została przechowana... prawda w historii jest bardzo skomplikowane, ale jednak jakaś prawda emocjonalna, chociażby prawda o tamtych
ale
wydarzeniach.
Ale starano się to robić. Ja kiedyś, wie pan, badałem kwestię upamiętniania Monte Cassino w Poznaniu. Tak, tam było silne środowisko weteranów i można spojrzeć choćby w tym, jak działał miejscowa organizacja, czy też ZBOWiT, czy władze miejskie. Kiedy chodziło o upamiętnienie wydarzeń z 1945 roku ze wschodu walki o Poznań, to nie brakowało środków, wsparcia, czegokolwiek, podczas kiedy na upamiętnianie Monte Cassino, gdzie wielu żołnierzy z Wielkopolski także walczyło, poświęcono 10-krotnie mniejsze kwoty, a wręcz zniechęcano do tego weteranów, każąc im nie nagłaśniać i robić to po cichu w prywatnym gronie.
No tak, ale tutaj pojawia się też coś takiego. My mówimy jeszcze wciąż o tych emocjach związanych z polską narracją historyczną, że my mamy tę swoją pamięć, którą chcielibyśmy krzewić I troszeczkę jest też tak, że po tym roku 89 myśmy mieli te białe plamy. To słowo wtedy robiło ogromną karierę. Myśmy te białe plamy zapełniali.
Energią,
która często zresztą powodowała, że te rzeczy, które wcześniej były dozwolone, znikały trochę w niebycie. Ja przypomnę, że nie tak dawno robiono jakieś takie sondy uliczne, w których próbowano powiedzieć, jak naprawdę wybuchła II wojna światowa i nagle się okazywało, że jednak napadali nas Rosjanie, a nie Niemcy. I to
budziło... O tym nie słyszałem, muszę
No ale
przyznać.
Zdarzają się niestety tego typu sytuacje, bo być może jest to też wynik tego, że w ramach gorliwości przy zacieraniu tych białych plam zaczęliśmy znacznie więcej mówić o agresji sowieckiej z 17 września. W związku z tym nagle się okazało, że ten 1 września, przecież który jest przez nas obchodzony i pamiętany, no jakoś zniknął z pamięci tego pokolenia, które w międzyczasie się urodziło
Ale
i próbowało wychować.
Westerplatte i ostrzo Westerplatte jest tym symbolem rozpoczynającym wojnę i prowadziliśmy kilka lat temu badania tego typu, które właśnie to wykazały, więc to nie uległo zatarciu. Statystyka tego dowodzi.
Ale jak patrzymy na II wojnę światową, czy ona nadal pozostaje takim ważnym podmiotem myślenia o przeszłości, jeśli chodzi o współczesnych Europejczyków, bo powinna nią być. No w końcu Unia Europejska i NATO, których jesteśmy członkami, szczęśliwie Polska ta nowa już mogła do tych organizacji wstąpić, jest prostą konsekwencją, czy też próbą wyciągnięcia wniosków z tej przeszłości drugowojennej.
No z całą pewnością łączenie, integracja, czy też porozumienie i zacieśnianie kontaktów i swoboda podróżowania są dość skutecznymi metodami zapobiegania nieporozumieniom pomiędzy krajami czy narodami. Tak mi się przynajmniej wydaje i mam nadzieję, że tak będzie. Włączenie się w ten nurt z całą pewnością w moim przekonaniu jest jakimś sposobem na to, żeby uniknąć konfliktów w przyszłości, choć pamiętajmy, że jest jeszcze ten element składowy, czyli perspektywy, rozwój gospodarczy, brak kryzysu, które przecież no, były jednym z ważnych czynników tego, że w Niemczech stało się to, co się stało.
No ja myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali, na ile właśnie to jest tak, że historia tych, którzy byli katami, byli sprawcami nieszczęść II wojny światowej, powinna być też pamięcią tych narodów i tych społeczeństw, które wtedy były ofiarami i na ile ta wiedza o wspólnej historii powinna być uniwersalna, ale to dopiero za chwilę. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. A moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawiamy o różnych pamięciach wojny. Mówimy też o na marginesie wystawy, która pojawiła się w Polsce, Drogi do Wyzwolenia. Na ile polska pamięć o wyzwoleniu, bardzo skomplikowanym, bo tak naprawdę myśmy te wyzwolenie dzielili pomiędzy rok 44 i 45 i 89, dlatego że możemy powiedzieć, że z całą pewnością część ludzi została wyzwolona od okupacji hitlerowskiej, od represji nazistowskich, a polskie państwo suwerenne tak naprawdę zostało wyzwolone dopiero po roku 89, więc w tym sensie ten czas wyzwolenia w Polsce jest bardzo długi.
Polska pamięć o wyzwoleniu musi przede wszystkim zawierać ten element i zawiera ten element, który jest obcy społeczeństwom Zachodu Europy. Mianowicie tego, że przecież na Zachodzie bohaterowie ruchu oporu, czy też bohaterowie sił zbrojnych, które walczyły o to wyzwolenie, powrócili do swoich domów w glorii i chwale, otrzymali lub nie otrzymali, ale to zależało już nie może od polityki, tylko od jakichś innych czynników odznaczenia, a z całą pewnością nie było sytuacji powszechnej w Polsce, że albo musieli ukrywać skrzętnie swoją przeszłość, zmieniać nazwiska czy miejsce zamieszkania, albo tracili swoje strony rodzinne, jak to się stało w przypadku wielu weteranów wywodzących się z ziem wschodnich Polski, albo też w ogóle nie mogli do kraju powrócić, jak to się stało przecież z całą elitą wojskową i większością oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Jedna z postaci, którą umieściliśmy w wystawie, chyba najlepiej to obrazuje, bo pokazujemy przecież generała Stanisława Maczka, którego generał Alphonse Jouin dekoruje Legią Honorową pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu, czyli trudno o większe uhonorowanie wojskowego we Francji. I człowiek ten zostaje po wojnie barmanem, prawda? Bo przecież jego usługi wojskowe potrzebne już nie są, a jego dom jest gdzie indziej, a on sam zostaje przecież, no nie ukrywam, pozbawiony polskiego obywatelstwa. Taki los dla kogoś, kto walczył w zachodnich siłach i powrócił do swojego kraju, jest czymś obcym i to jest coś, co musimy i co naszą rolą jest, by uświadamiać i to jest element tego przezwyciężania podziału.
Ta wystawa pokazuje bardzo ciekawy proces. Otóż chociażby poprzez pryzmat 16 biografii, które są tam takim leitmotivem tej części tej wystawy, pokazujemy losy ludzi z różnych krajów i to losy, przepraszam, że powiem, bohaterów pozytywnych i negatywnych.
Jak najbardziej.
Pokazujemy przez pryzmat tych 16 biografii pewną złożoność tej ludzkiej historii II wojny światowej. To jest też pewien proces, którego nam chyba brakowało, albo w każdym razie nie uczestniczyliśmy w nim aż tak żywo przed rokiem 89. Patrzenia na ludzi z innych narodów i innych społeczeństw, z tymi innymi tradycjami, z tymi innymi narracjami historycznymi i próbujemy, jeśli nawet nie podzielać jakby ich trudne biografie, to przede wszystkim zrozumieć, jak do nich doszło. I to jest, myślę, że coś ciekawego, co jest pewną wspólną europejską lekcją. Mnie się tak wydaje, choć nie jestem pewien, czy pana doktora do tego przekonam.
Znaczy, z całą pewnością także pokazanie ludzkich losów najróżniejszej odmiany jest istotnym elementem tego, by uczynić tą, pokazać może tą różnorodność. I dobór postaci na przykład zaproponowanych przez niemiecką stronę jest interesujący, ponieważ mamy tutaj zarówno kogoś, kto do ostatniej kropli krwi walczy, a potem pozbawia się życia, czyli marszałka Waltera Modella, który winien był zbrodni wojennych, który do końca wojny wykonywał rozkazy Hitlera jak najwierniejszy żołnierz. Jest przykładem tego, który wyzwolić nie chciał się pozwolić, prawda? Bo dla Niemców, jak sądzę przynajmniej, jest to cały ten rok 45 i udział w tym projekcie jest wyzwoleniem ich samych od ich własnego szaleństwa, które sami na siebie sprowadzili i nieszczęścia, które sami na świat przynieśli. Ale są też wybrane postaci takie jak niemiecki Żyd, który ucieka z Niemiec w latach 30., by wrócić jako amerykański żołnierz dywizji powietrzno-desantowej, czy też rosyjski generał, który wydawałoby się z kraju, który najbardziej miał do czynienia z Niemcami, jest utożsamiany ze zbrodniami zresztą bardzo wyraźnymi przypadkami nienawiści wywieranej ludności cywilnej. Pierwszy gubernator wojskowy Berlina, generał Beriazin, który zaczął odbudowywać ten kraj, ponieważ jak stwierdził, że jako wojskowy Niemców nienawidzi, ale już kiedy front przechodzi, musi zająć się jej odbudową. Jest to ciekawy wybór postaci i z całą pewnością może pokazać ten niemiecki stosunek do słowa wyzwolenie, które zdawałoby się na pierwszy rzut oka troszeczkę nie jest na miejscu.
No ale właśnie, wróćmy teraz do tego, znaczy, że kiedy myślimy o tej takiej próbie budowania jakiegoś takiego europejskiego obrazu, to jednak krążymy tymi swoimi narodowymi ścieżkami. One są dla innych narodów też ciekawe, bo sam pan powiedział, że ten na przykład niemiecki wybór, czyli niemieckich historyków i muzealników, w tym sensie jest nieco zaskakujący, bo rzeczywiście być może spodziewalibyśmy się tam zobaczyć na przykład, nie wiem, pułkownika Stauffenberga, no, czy na przykład...
Czy Sophie Scholl.
No właśnie, prawda? Więc jest to tak, że często jest tak, że różne narody próbują się w takich sprawach tłumaczyć swoimi bohaterami pozytywnymi, to tu mamy przykład jednak życiorysów, które są dużo bardziej złożone, choć być może w dużo większym stopniu symptomatyczne dla tej jakby niemieckiego doświadczenia.
Na pewno może częstsze, no bo niemiecki ruch oporu, nie ukrywajmy, nie był liczny, a w dodatku wojskowy ruch oporu, no też był takim ruchem, który zaczął działać tak na serio dopiero wtedy, kiedy Niemcy zaczęły przegrywać wojnę. Nie było tu czynnika może moralnego, tylko stricte polityczny. Bardziej właśnie przywołana przeze mnie organizacja Biała Róża, która zaczęła protestować przeciwko wojnie jako wojnie z pobudek humanitarnych i zapłaciła za to zresztą najwyższą cenę. Członkowie zostali przez Gestapo ujęci i straceni. Więc, a tutaj mamy dobór postaci, które może tak wydawałoby się, prawda, tak jak pan wspomniał, że ten Stauffenberg będzie tutaj na czele, a tak wcale się nie stało.
Gdy patrzymy na te narodowe narracje, to często patrzymy też na, no właśnie na tą rolę kata i ofiary. Bardzo jesteśmy dumni, że byliśmy tymi, my Polacy, którzy walczyli od pierwszego do ostatniego dnia przeciwko nazizmowi w II wojnie światowej. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w Polsce, jak mówimy, nie było kolaboracji, co jest pewnego rodzaju uproszczeniem, ale być może tej kolaboracji w Polsce było mniej niż w innych krajach, więc ta duma nie jest zupełnie bezzasadna. Mamy całą masą tych polskich dum w tej sprawie, prawda? Czy pan jak patrzy na to, to mówi, to powinniśmy troszeczkę spuścić z tego, tych emocji i popatrzeć na siebie dużo bardziej krytycznie, ale z kolei popatrzeć też na inne narody z jednej strony krytycznie, ale też i właśnie potrafić też zrozumieć powody, dla których na przykład w tych krajach rodziły się postawy, z których my nie bylibyśmy dumni.
Z całą pewnością trudniej nam niż tym społeczeństwom zachodnim, które są, jak wspomniałem, wolne od trzech pokoleń, aż tak bez emocji podchodzić do historii, bo krzywda II wojny światowej ciągnęła się do 89 roku z racji braku wolności politycznej, ale patrzmy też na inną rzecz. Fakt, że bądź co bądź wciąż ten Zachód staramy się ekonomicznie dogonić i nasze ogólnie biorąc dochody są znacznie niższe niż tych społeczeństw zachodnich, także jest elementem tego, że byliśmy wyłączeni z obiegu, wyłączeni ze współpracy i nie mogliśmy się normalnie rozwijać tak, jak mogłoby się to z nami stać w innym przypadku. Więc nie możemy się dziwić temu emocjonalnemu podejściu i to z całą pewnością utrudnia taką beznamiętną ocenę wydarzeń, które wydarzyły się w latach wojny. Trauma jest ogromna, trudno znaleźć w Polsce rodzinę, która nie zostałaby tym dotknięta w jakiś sposób. Co może, cóż, no nie spodziewam się jakiegoś ogólnej odmiany w Polsce, bo przynajmniej nie spodziewam się tego szybko, tak, żeby spoglądać beznamiętnie, czy też może bez emocji na wydarzenia, które w czasie wojny się przydarzyły. Co może wcześniej się wydarzyć, to, że patrząc na skalę naszej traumy, naszych zniszczeń, naszych strat osobowych i tego, co nas dotknęło, być może troszeczkę rzadko pamiętamy o tym, że nie tylko u nas się to działo. Bo sam pamiętam taki wpis internetowy, gdzie ktoś mówi, że wojna w Belgii i Holandii to nawet była niezauważalna. No, może tak, ale 20 tysięcy ofiar głodowej zimy w Holandii, osób, które w środku zachodniej Europy po prostu zmarły z głodu, to jest coś, o czym w Polsce się nie słyszało, a było jak najbardziej elementem.
Co ciekawe, jest to wątek, o którym my zupełnie zapominamy, mimo tego, że on jakoś związany jest z historią polskiego oręża, dlatego, że pierwsza dywizja właśnie generała Maczka znajdowała się na tym pograniczu holenderskim w tym momencie i świadomość tego, że tej zimy 44-45 Holandia nie została wyzwolona, z kolei zdana jest nam chociażby z popkultury związane z bitwą pod Arnhem, prawda?
Tak.
I ten przedziwny epizod, kiedy już wiele narodów cieszyło się wolnością wiosną 45 roku, a duża część Holandii pozostała wciąż w niemieckich rękach, też był właśnie jakby stosunkowo mało znany.
No jest właśnie dlatego muzeum, które budowane jest w Gdańsku, które będzie otwarte w przyszłym roku, pokaże tą wielowątkowość wojny. Może nie po to, żeby roztapiać, jak to czasami się zarzuca, polskie doświadczenie, czy też czynić je jakoś rozwadniać i uczynić ogólnoeuropejskim. No nieprawda. Chodzi o to, by pokazać na tle, dlaczego mamy prawo twierdzić, że niektóre zjawiska u nas były znacznie bardziej dotkliwe i dlaczego mamy prawo twierdzić, że pewne rzeczy, które uczyniliśmy w czasie wojny, czyli na przykład polskie państwo podziemne, były znacznie rozleglejsze, intensywniejsze i skuteczniejsze niż ruchy oporu, które na Zachodzie uważane są za jakieś takie sztandarowe, prawda? Nawet niekiedy używane jest w języku angielskim słowo maquis na określenie ruchu oporu, bo ruch oporu to Francja, prawda? No i też pokazać to, że znamy wszyscy, to też ucieknę do popkultury, seria Allo Allo, w którym jest czymś normalnym, że Niemcy przychodzą do kawiarni, w której są Francuzi. Tymczasem w Polsce mieliśmy apartheid, nur für Deutsche, były restauracje dla Niemców i były restauracje dla Polaków i ten rozdział, tramwaje były podzielone, to jest coś, co jest na Zachodzie nieobecne i jest ważnym elementem pokazania tego.
Ja myślę, że bardzo kuszącym problemem i takim zagadnieniem, które przed nami, to jest próba, jeśli nawet nie stworzenia wspólnej narracji związanej z II wojną światową, to wprowadzenie do tego nurtu europejskiego fragmentów narracji środkowo- i wschodnioeuropejskiej, tego doświadczenia, które stąd przebiegały. Ja przypomnę, że wiele lat temu próbowano do tej narracji zachodniej wprowadzać wątki związane z doświadczeniem Armii Czerwonej i Związku Radzieckiego. To odbywało się w okresie détente lat 70.
I to wciąż trwa.
Pamiętam taki serial Nieznana Wojna, który wtedy zrobił wielką karierę na Zachodzie, gdzie Bert Lancaster jako narrator opowiadał o właśnie tej zapomnianej i nieznanej wojnie na Wschodzie. Myślę, że to było ważne. Znaczy, z całą pewnością, niezależnie od politycznego kontekstu, w którym to się odbywało i być może pewnej przedwczesności tego zjawiska w stosunku do tego, co się działo. Być może także niestety bez wzajemności historycznej, bo myślę, że to jest problem, o którym przez chwilę będziemy rozmawiali już w kolejnej części naszego programu, czyli ten wątek związany z tym, że niestety bardzo trudno te narracje innych narodów przenikają na przykład do takiego narodu jak Rosjanie.
No właśnie dlatego, w tym co mówił pan wcześniej, wypada cieszyć się, że projekt ten jest Liberation Around Europe, którego elementem jest ta wystawa. Tak jak pan wspomniał, wchodzą w jego skład muzea i organizacje z Holandii, Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Ten właśnie element wschodni zawiera i właśnie dlatego został objęty patronatem przez Martina Schulza, przewodniczącego wówczas Parlamentu Europejskiego, i jest współfinansowany przez Unię Europejską. To jest element tego przezwyciężenia podziału pamięci. Być może nie będzie to nigdy skuteczne. Być może zawsze będzie jakiś ten podział, że nie da się stworzyć tej jednej, jednolitej narracji, ale przynajmniej nie będzie już sytuacji, w której będzie to traktowane całkowicie odrębnie.
No ja myślę, że w ostatnich dosłownie miesiącach przeżywaliśmy wiele tych momentów, kiedy to było traktowane zupełnie odrębne i myślę, że przed nami też takie trudne wyzwania związane z przeszłością i jej celebrowaniem, ale to o tym porozmawiamy już za chwilę. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o pamięci o II wojnie światowej. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II wojny światowej. Dotknęliśmy takiego momentu, że jakby pojawia się taki moment, kiedy możemy wzajemnie rozumieć swoje racje. Mówię o narodach europejskich, które przeżyły w czasie II wojny światowej bardzo różne doświadczenia. No ale na naszych oczach dochodzi w tej chwili do sporów związanych z II wojną światową, które jakby wracają nas do tych barykad właściwie dokładnie jakby prosto 45 roku. No, przypomnę, że całkiem niedawno dyskutowaliśmy na temat wyzwolenia obozu Auschwitz. Zaczynamy już dyskutować na temat Dnia Zwycięstwa. Gdzie, kto, jak, i przy okazji zaczynamy dyskutować na temat tempa przemieszczania się współczesnych czołgów pomiędzy granicą Rosji a Warszawą. No, zaczyna to przypominać jednak najgorsze praktyki europejskie i historia jest tłem dla tych sporów.
Znaczy, nie jest to bynajmniej pierwszy taki element. No, mieliśmy przecież do czynienia ze sporem o bombardowania Niemiec przed 10 mniej więcej laty, pokazanie się książki Der Brand w Niemczech, spór o pomnik przecież brytyjskiego Bomber Command w Londynie, który został odsłonięty, i spór przecież dekady wcześniej miał miejsce o pomnik Artura Harrisa, dowódcy brytyjskiego Bomber Command, więc tego typu spory wybuchają, są oczywiście wykorzystywane i jest to może naturalny element. Zresztą także i sam początek I wojny światowej wzbudził pewne pomruki w Wielkiej Brytanii. Były tam dyskusje na temat tego, czy w ogóle zapraszać jakichkolwiek przedstawicieli Niemiec, a minęło 100 lat. Natomiast cóż, no nie mamy takich sporów, jak się wydaje, jeśli chodzi o wojny napoleońskie, czy o największy kataklizm, jaki Europę chyba dotknął przed II wojną światową, czyli wojnę 30-letnią, która przecież centrum Europy wyniszczyła.
Zaczynamy myśleć o tym, że w momencie takim nie będziemy się spierać na temat wojen Sparty i Aten. Myślę, że w tym nie chodzi o to, żebyśmy stali się już zupełnie letni i niewiele, jakby to powiedzieć, emocji w tym się znajdowało, bo te emocje nie tylko nas motywują do tego, żeby o historii rozmawiać, ale także nas, moim zdaniem, motywują do tego, aby próbować rozwiązywać te problemy i rozumieć powody, dla których dochodzi do największych europejskich tragedii. Wszyscy mamy chyba świadomość, że te kataklizmy II wojny światowej są takim doświadczeniem, z którego musimy, nie mamy innego wyjścia, wyciągnąć wnioski. Pierwsza i druga wojna światowa, nazizm i komunizm, no i Holokaust, który jest też takim doświadczeniem. Myślę, że te pięć haseł, które się pojawiają w tym, co powiedziałem, to są rzeczy, które nie mogą nas pozostawiać obojętnymi. Każde z tych doświadczeń jest doświadczeniem z osobna tragicznym i rzutującym na współczesność.
Znaczy, no oczywiście, że tę pamięć należy przechowywać i wnioski z niej wyciągać. A może do tego, co pan wymienił, dołączę jeszcze Wołyń. Rzeź wołyńską z 1943 roku. Ale pytanie jest, co z tego chcemy wyciągnąć i w jaki sposób te wnioski wyciągać i co czynić. No, wydaje mi się, że tym, do czego powinniśmy dążyć, jest spotykać się, rozmawiać, te doświadczenia wymieniać, wzajemną pamięć szanować, otwierać może oczy tych, którzy o pewnych rzeczach w ogóle nigdy nie słyszeli, na to, co się działo i na nasz punkt widzenia. Im częściej to będziemy robić, im spokojniej może i im łagodniej, może to nie jest złe słowo, ale im częściej to się będzie odbywało, tym łatwiej będzie uniknąć takich ostrych zadrażnień. No niektóre z tego typu sporów wynikają z prostego faktu, że o pewnych rzeczach druga strona, kimkolwiek ona nie jest w danym sporze, po prostu nigdy w życiu nie słyszała.
To prawda, bo bardzo często jest tak, że jeśli nawet znamy tak zwaną własną historię, czyli mówiąc najkrócej często tę narodową narrację, to jesteśmy zadziwieni tymi narracjami narodów, które znajdują się tuż obok nas. No ja przypomnę, że kiedy 15 lat temu, czyli w roku 1999, znalazłem się podczas takiego wspólnego projektu Telewizji Polskiej i Polskiej Marynarki Wojennej w Tallinie, gdzie w rocznicę wejścia ORP Orzeł, tego historycznego ORP Orła do Tallina przypłynął współczesny okręt podwodny, kręcono to tam reportaż, to ja muszę powiedzieć, że z absolutnym zadziwieniem, mimo tego, że zawsze się miałem za osobę, która dość dobrze zna historię, poznałem tą estońską wersję wydarzeń, która jest zupełnie inna w stosunku do tego polskiego skrótu, który opowiada o tym epizodzie historycznym. Ta historia polska kończy się bohaterskim przepłynięciem polskiego okrętu podwodnego do Wielkiej Brytanii, gdy tymczasem ta estońska kończy się zaborem tego kraju przez Związek Radziecki. Rozmawiałem wtedy z ówczesnym prezydentem tego kraju, panem Merim, który mówi: rodzice przyprowadzili mnie, żebym zobaczył ORP Orzeł, a tydzień później jechaliśmy wagonem na Syberię.
No to był duży skrót, ale aż tak szybko się to nie działo, natomiast działo się jak najbardziej. Cóż, od obecnego prezydenta Estonii na przykład nasze muzeum otrzymało walizkę, która przez takich właśnie zesłańców była brana i będzie to element, który będziemy oczywiście w muzeum prezentowali, ale właśnie o to też chodzi, że bardzo dużo jest elementów, o których się nie słyszało. No, mówi się na przykład, przykład bombardowań. Tak się mówi, no tak, bombardowali Niemcy Londyn w 40 roku, a potem alianci zniszczyli większość miast niemieckich i w miesiącach, ostatnich 9 miesiącach wojny zrzucono na Niemcy więcej bomb niż przez całą wojnę wcześniej, prawda? Ale zapomina się o tym, że fakt, że Niemcy nie bombardowali dalej tego Londynu, nie wynikał bynajmniej z braku chęci, tylko z braku możliwości, a te możliwości, gdy się pojawiły w postaci samosterujących pocisków i rakiet balistycznych, były wykorzystywane do ostatniej chwili. No, rakiety V2, wyrzutnie rakiet V2 były jeszcze ciepłe, kiedy zajęli je Amerykanie w styczniu 40, czy już w lutym nawet 45 roku, bo w dalszym ciągu ostrzeliwano, jeśli nie Londyn, to na przykład Antwerpię, Brukselę czy Paryż. Te miasta, które zdawałoby się tą wojną nie zostały jakby dotknięte.
No tak, czyli na przykład my możemy się czegoś nauczyć, analizując doświadczenia na przykład Niemców czy Rosjan. Czy to jest trochę tak, że powinniśmy być dumni z własnej historii, a te inne narody mówić im, no byliście wtedy sprawcami naszych nieszczęść i powinni się z tego tłumaczyć przez wiek wieków? Czy też powinniśmy też patrzeć na to z tej perspektywy, że każdy naród powinien wiedzieć, wedle jakich procedur, czy też wedle jakich doświadczeń narodom trafia się takie doświadczenie jak komunizm czy faszyzm, a co za tym idzie, takie zaczadzenie narodów, które prowadzi je do agresji na inne i morderstw na masową skalę.
Ja może odpowiem troszeczkę przewrotnie. Dla Europejczyka zachodniego, który słuchał doniesień przywożonych przez polskich kurierów czy przez rząd na uchodźstwie, że Niemcy zajmują się przemysłowym mordowaniem ludzi w fabrykach śmierci. Dla ludzi, którzy urodzili się w końcowych latach XIX wieku, którzy znali Niemców być może z kultury, z poezji, z muzyki, z wynalazków technicznych, mogło to być trudne do pojęcia.
No tak, ale ja przepraszam, myśmy sami byli tym zaskoczeni, mówię o narodzie polskim, dlatego że znaliśmy Niemców z okupacji Królestwa Polskiego w roku 1915.
Która była surowa, ale nie była bandycka, prawda?
Wręcz przeciwnie, no nawet gdzie otworzyła pewnego rodzaju polską kartę niepodległości.
Tak, jak najbardziej, było to zorganizowane lepiej. Był to, prawda, bardzo bezlitosna eksploatacja ekonomiczna tych ziem, którą jakoś rozumiano i ona odbywała się na zasadzie zarządzenia, nie jakichś takich dowolnych egzaminów.
I w roku 1915 otwierano Uniwersytet Warszawski, a w 1939 zamykano profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te różnice
członków
były
niemieckich stowarzyszeń naukowych, nie ukrywajmy. No, jeśli ktoś, powiedzmy, w Polsce miał... To nie pomagało, prawda? Jakoś ci niemieccy naukowcy nie potrafili się wstawić. Lepiej było, jeśli ktoś miał koneksje w rodzinach arystokratycznych, to najlepiej włoskich, prawda? Bo zdarzały się przypadki, że niektóre osoby były uwalniane, ale przykład Niemiec może dowodzi tego, że to, co uważamy za zdobycze cywilizacyjne, kulturę, sztukę, humanizm, wcale nie jest takie mocne, jakby się nam mogło wydawać i wystarczy wola polityczna, nieco może, nieco bardzo nawet szaleńcza polityka zagraniczna w przypadku kaiserowskich Niemiec, później kryzys gospodarczy i poparcie partii radykalnych, takich jak NSDAP, skacze z jakichś tam no granic błędu statystycznego, jak to było w latach 20. w czasie tego takiego jakiegoś rozwoju Republiki Weimarskiej, nagle do dominującej partii w parlamencie, która nigdy nie miała więcej niż połowy
głosów. To prawda,
głosów,
ale też z drugiej strony głębokość przemian społecznych, mentalnościowych w tych Niemczech w ciągu zaledwie 13 lat rządów partii nazistowskiej, no najlepiej pokazuje, gdy my sami, Polacy, mamy doświadczenia 40 paru lat komunizmu i podejrzewam, że te doświadczenia są jednak, bym powiedział, mniej zwalające nasze różne błędy i rzeczy, które się tu zdarzyły na, no właśnie, trwałość tego ustroju. Tam w ciągu 13 lat ci ludzie potrafili przekształcić się często w dogmatycznych morderców, którzy gotowi byli do rzeczy, które były absolutnie sprzeczne z tymi racjami, w których wychowano poprzednie pokolenie.
To jest prawda i przykład, no cóż, nie jestem tu specjalistą w tej kwestii, no z całą pewnością skala popełnionych zbrodni świadczy na niekorzyść, ale doświadczenie komunizmu nas też zmieniło. Pamiętajmy, że no, doświadczeniem naszego kraju od 200 lat z drobnymi przerwami jest to, że aparat państwowy jest czymś wrogim, prawda? Że unikanie choćby tego prostego płacenia podatków jest czymś wskazanym, że zarządzenia, które są wydawane, są czymś obcym, czemu należy się sprzeciwiać, nawet w tak prostych rzeczach jak zapalanie świateł w lecie, żeby lepiej było widać samochód na ocienionej drodze, też to buduje
no tak, jakieś takie... Do takich spraw bardzo serio. Gdy patrzymy na przykład te nasze relacje związane z tą przymusową historią komunizmu i tym wszystkim, co związane było i wiąże nas z owymi narracjami polsko-rosyjskimi dzisiaj, a kiedyś radziecko-polskimi, to też najlepiej pokazuje, jak bardzo jest jeszcze wiele do zrobienia. Bo pierwsze, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Rosję, to jeśli po roku 89 czy 90, a być może po początku perestrojki, czyli gdzieś tam roku 87 zostało jakby uczynione. Znaczy Rosja, jak patrzymy też na historiografię rosyjską, przez jakiś czas próbowała no, pokazywać te swoje gorsze strony, prawda? Pojawiła się też narracja związana z tym, że być może bohaterami byli nie ci, których przez długie lata traktowano jako bohaterów, czyli na przykład rewolucjonistów, patrzono dużo bardziej ciepło na ludzi, którzy się im przeciwstawiali w okresie wojny domowej. Próbowano patrzeć ze zrozumieniem na ludzi, którzy znaleźli się w przeciwnym jakby obozie politycznym w latach po rewolucji i znaleźli się na przykład na emigracji. Ale jak się okazuje, po wielu latach ta narracja historyczna wróciła do tej swojej starej kolejny i niestety dzisiaj wydaje się, że już także przy instrumentarium demokratycznym czy też quasi-demokratycznym mamy do czynienia z utrwalaniem takiego stereotypu. Nie tak dawno w tej audycji rozmawialiśmy na temat konferencji jałtańskiej i przypomnieliśmy to, że w czasie tej konferencji Stalin upominał się o prawa członkostwa w ONZ-cie dla Białorusi i Ukrainy, powołując się na wielkie zasługi narodów białoruskiego i ukraińskiego w wielkiej wojnie ojczyźnianej i w zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami. No, dziś ta narracja jest zupełnie odmienna, nawet bez cytatów ze Stalina.
Cóż, no, wypada się jedynie cieszyć, że organizacje takie jak Stowarzyszenie Memoriał w Rosji nadal działają i nadal są historycy, którzy traktują swoje powołanie, swoje badania jako coś, co dokonują w sposób obiektywny, a nie na użytek bieżących potrzeb. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. No trudno jest mi, nie jestem specjalistą w historiografii rosyjskiej, ale no przecież ukazała się niedawno w Polsce książka historyka Iwanowa o akcji polskiej, prowadzonej przed wojną przez Stalina w ramach Wielkiej Czystki, w której około 100 tysięcy naszych rodaków było w ten czy inny sposób prześladowanych, w większości straconych. I to te rzeczy się dzieją. No, wiadome jest, że jest to z całą pewnością trudniejsze niż to było możliwe jeszcze w latach 90.
Choć myślę, że też pokazuje, że kiedy ten dialog istnieje, to jest zawsze lepiej niż tego dialogu nie ma. Że kiedy narody mogą się porozumiewać co do swojej przeszłości i potrafią wymieniać pomiędzy sobą różnego rodzaju opinie, no to to jest proces, który może jednak prowadzić do tego, że zaczynamy się lepiej rozumieć.
I musi trwać.
Choć wydaje mi się też, że to jest tak, że jednak to nie może być dialog oparty na tym, że zakładamy w naturalny sposób jedynie uszanowanie dla tej narracji drugiej strony. Ta narracja drugiej strony także musi podlegać dyskusji i to dotyczy także nas samych.
Oczywiście, że tak. No choćby sztandarowym przykładem jest dyskusja o Jedwabnym, która została w Polsce przeprowadzona i która przypomniała, bo pamiętajmy, że książka Sąsiedzi oparta jest, bądź co bądź, na tym, że ludzie zostali po wojnie skazani za ten czyn i to są materiały sądowe. Ale w pamięci się to nie ugruntowało, że jednak byli i tacy Polacy, którzy nie zawsze mogli być postrzegani jako ofiary tej wojny. Byli także i tacy. Z całą pewnością dotyczy to także tych postaw, które no, nie są do zaakceptowania z naszej strony. No, w przypadku stosunków polsko-niemieckich będzie to oczywiście kwestia wysiedleń Niemców po wojnie, kiedy pokazywanie tego bez kontekstu i wskazywanie nie winnych tego, czyli Hitlera, nazistów i tej masy Niemców, którzy go poparli, którzy rozpętali tą nienawiść, która wróciła do nich później ze względu na dokonane przez nich zbrodnie, no nie ma racji bytu.
Ja myślę, że w ogóle to mówienie o historii bez kontekstu jest pewnym rodzajem błędów. My mamy taką skłonność do mówienia takiego sensacyjnego, czyli że nagle odkrywamy coś, co historycy często wiedzą od zawsze. Mówię my, opinia publiczna, my, nie wiem, popularne różnego rodzaju wydawnictwa, publikujemy to i właśnie najczęściej ta sensacyjność polega właśnie na oderwaniu się od kontekstu. No, przypomniał pan historię nalotów na Niemcy, no to właśnie to podejrzewam, że protest i ten rodzaj emocji, które zrodziła ta dyskusja pomiędzy stroną brytyjską a stroną niemiecką, właśnie wynikał z tego, że strona niemiecka zaczęła o tym dyskutować jakby trochę bez kontekstu. Znaczy po bardzo wielu latach, kiedy Niemcy nie mieli jakby trochę odwagi mówić o swoich klęskach i o swoich stratach wojennych, takich stratach, które właśnie uosabiały owe bombardowania, czyli na przykład o śmierci tysięcy niewinnych osób, niewinnych w tym sensie, że mieszkały w jakimś mieście, które zostało po prostu zbombardowane przez alianckie lotnictwo. No ale w tym sensie nie niewinnych, dlatego że należały one do narodu, który rozpętał tragiczną i dramatyczną wojnę, która miała swoją dynamikę i miała swój przebieg.
Kontekst jest istotny z tego po prostu względu, że to się nie działo w próżni i nie działo się w normalnych czasach. Był to bezlitosny, wszechświatowy, ogólnoświatowy konflikt, zdecydowanie najstraszliwszy w dziejach ludzkości i powodował pewne rzeczy. To wszystko nie wydarzało się w próżni i ten, który leciał w tym bombowcu i zrzucał te bomby na niemieckie miasta, na centra niemieckich miast, miał być może w pamięci to, że może kilka lat, bo powiedzmy w 1945 roku 20-letni członek załogi bombowca, 5 lat wcześniej był 15-latkiem, który kulił się gdzieś w londyńskim metrze i modlił się o to, żeby nie zginął, żeby z tego metra wyszedł, więc no nie działo się to w próżni. Ktoś to rozpętał, ktoś sprawił, że to się stało, a ktoś może był za mało czujny i za mało zdecydowany, żeby się temu, kiedy był na to czas, przeciwstawić.
Choć z drugiej strony warto, żebyśmy też my, patrząc na historię, patrzyli o tej naszej dziś zdobytej nowej świadomości i nowej wiedzy na temat tego, jak świat być może wedle tych naszych dzisiejszych norm wyglądać powinien. Nie powinniśmy z nich rezygnować. Myślę, że z całą pewnością też powinniśmy patrzeć, że jeśli w tym doświadczeniu ówczesnym byli ludzie, którzy dyskutowali na temat tego. No, przypomnę, że w łonie kościoła anglikańskiego była grupa biskupów i ich księży, którzy jeszcze w latach wojny dyskutowali na temat bombardowania niemieckich miast.
O tym to ja z kolei nie słyszałem. Dziękuję za informację. Chętnie to się temu przyjrzę dokładniej. Widzi pan, mnóstwo jest tego typu elementu.
Choć z całą pewnością to wtedy nie miało żadnego skutku, dlatego, że owe nastroje w Wielkiej Brytanii oraz opinie wojskowych były zupełnie inne.
Znaczy, i wśród wojskowych też była różnica.
To prawda, ale to oni raczej dyskutowali na temat tego, czy to będzie skuteczne, czy nie.
To... Właśnie o to chodzi, że w pewnym momencie nawet postulowano przerwanie bombardowań miast jako już bezproduktywnych, jako to się mówi, po co ruiny jeszcze raz wywracać do góry nogami, a machina była rozpętana, zapoczątkowana i działała ze swoją dynamiką. Ale pamiętajmy o tym, że ktoś to rozpoczął, ktoś to zaczął i to się zaczęło przecież u nas w Polsce wraz ze sztukasami, które zaczęły bombardować Wieluń, czy nalotami na Warszawę i inne polskie miasta.
Tutaj warto też przypomnieć, że ta mapa zbrodni niemieckich, ona powstawała jeszcze często w czasie wojny. Powstawała też w tym takim kontekście propagandy wojennej. Zresztą warto powiedzieć, że często ta propaganda wojenna obu stron w oczywisty sposób była nieprawdziwa i niesprawiedliwa. Czasami jesteśmy my jako historycy ofiarami tej propagandy, bo musimy się dopiero przedrzeć przez te oficjalne doniesienia obu stron, żeby dojść do realnej prawdy. Na przykład taką ciekawą dyskusję prowadzili historycy właśnie niemieccy, amerykańscy i brytyjscy na temat na przykład wojny na Atlantyku, prawda? I tego, jak to się potoczyło, jeśli chodzi o nieograniczoną wojnę podwodną i te różnego rodzaju z tym związane wątki. Ja przypomnę, że podczas procesu norymberskiego świadkami obrony niemieckimi byli na przykład amerykańscy dowódcy podwodni, którzy podjęli na Pacyfiku w wojnie z Japonią na bardzo podobne decyzje, jak te, które podjął admirał Dennis.
To znaczy, to nie tyle było bardzo podobne, był pierwszy rozkaz. Pierwszy rozkaz nakazywał amerykańskim okrętom podwodnym prowadzić działania w sposób, za który dokładnie Dönitz został skazany na 10 lat i 20 dni, zdaje się, prawda, więzienia, więc byli tak wykorzystani jako świadkowie obrony. Cóż, no niemiecka wojna podwodna z całą pewnością stała się tematem decyzji. Dla mnie odkryciem, czytając najlepsze opracowanie tej wojny Kleiblera, Hitlera, wojna ubotów, było odkrycie, jak często jednak te załogi ubotów malowane przecież przez książki wcześniejsze jako wcielenie zła, jak często jednak starały się przestrzegać tych konwencji o wojnie morskiej. Ja tu nie chcę oczywiście wchodzić w tą dyskusję, ale z całą pewnością jest to jeden z takich elementów, które stają się tematem dyskusji. Inaczej się postrzega te rzeczy w kulturze popularnej, a inaczej w poradzonych na dokumentach źródłach.
Ja myślę, że w ogóle marzyć należy o tym, abyśmy potrafili zbudować historię II wojny światowej z tych dobrych przykładów. To jeśli by to było tak, że potrafilibyśmy odnaleźć w tych nieludzkich czasach ludzi, którzy zachowali się jak ludzie, którzy przekazywali, jakby to powiedzieć, nam do dziś tą lekcję humanitaryzmu. Tu przypomnieliśmy tego radzieckiego gubernatora Berlina.
Pytanie, czemu on to robił? Ja nie wiem, być może po prostu z przyczyn czysto utylitarnych.
To prawda, no, ale przypomnieliśmy dzięki popkulturze Schindlera, który był takim przykładem. My sami często podkreślamy też polskich bohaterów, którzy właśnie są te ludźmi, którzy wychodzą ponad te podziały i ponad te emocje związane z...
Jest to jeden z celów naszego muzeum. Nasza wystawa główna, która zostanie otwarta, będzie służyła też temu, by pokazać, że wojna potrafi z ludzi wydobyć cechy najgorsze, a potrafi też wydobyć cechy najlepsze. No, chociażby pani Irena Sendlerowa, której postać będzie mocno zaznaczona w naszej ekspozycji, pokazuje kogoś, kto ratuje innych, ryzykując życiem, dla samego ratowania innych. Tu nie ma celu, celem jest ratowanie, to jest ważny cel, ale to nie jest coś, co bezpośrednio prowadzi do zwycięstwa nad III Rzeszą. Tak to ujmijmy po prostu.
Ja myślę, że ciekawa może być dyskusja na ten temat i przypomnę, że 4 marca o godzinie 17 w Centrum Świętego Jana w Gdańsku odbędzie się dyskusja Różne pamięci wojny, narody europejskie wobec swojej przeszłości, która będzie początkiem wystawy, która jest pewnego rodzaju tłem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli wystawy właśnie Drogi do Wyzwolenia. To będzie dyskusja, która no właśnie też pokaże te różne punkty widzenia, dlatego że uczestnicy dyskusji będą się wywodzili właśnie z różnych krajów, które znajdowały się, czego nie ukrywamy, w tym czasie po różnych stronach owej politycznej i wojennej barykady.
Tak, będzie to debata pod tytułem Różne pamięci wojny, narody europejskie wobec swojej przeszłości, związana z otwarciem wystawy Drogi do Wyzwolenia i ta wystawa jest też promowaniem tego historyczno-turystycznego projektu Liberation Route Europe, o którym wspominałem.
Ja przypomnę, że patronem tej wystawy jest także Radio Gdańsk, więc będziemy na tej wystawie, ale chcę też powiedzieć o tym, że ta dyskusja moim zdaniem powinna być zawsze kontynuowana, nawet wtedy, kiedy mamy kłopot z tym, że niektórzy z tej dyskusji nam uciekają, jak to żeśmy wspomnieli przy okazji tego wątku rosyjskiego. Wydaje mi się, że te narody, które gotowe są do takiej dyskusji, powinny ją kontynuować właśnie po to, abyśmy dużo lepiej rozumieli rację tak zwanej drugiej strony.
I dlatego też w debacie wezmą udział przedstawiciele partnerów, twórców wystawy. Będzie to dyrektor Muzeum II Wojny Światowej profesor Paweł Machcewicz, dr Jörg Echternkamp z Centrum Historii Wojskowości Nauk Społecznych Bundeswehry. Będzie to dr Will Lenders, dyrektor Muzeum Wyzwolenia Narodowego w Groesbeek w Holandii, jeden też z kuratorów wystawy, oraz dr Keith Allen, także kurator wystawy, który jest Amerykaninem, też zapewnia pewne spojrzenie na te europejskie spory z pewnej pozycji, może troszeczkę na zewnątrz.
Choć ta pozycja na zewnątrz nie jest też tak do końca oczywista, ja przypomnę, że wśród wątków, które pojawiają się podczas tej wystawy, no pojawia się na przykład doświadczenie holenderskie z Indii Wschodnich, prawda?
Jak najbardziej. No, to jest element innego konfliktu, o nieco innych czynnikach, wojny na Pacyfiku. Też mało znanej w Polsce. My na wystawie Muzeum II Wojny Światowej nie poświęcimy temu dużo uwagi, ale jednak co nieco wspomnimy o tym, by pokazać, że no nie tylko Europa doświadczyła wojny i cóż, kiedy my się spieramy w Europie o to, kiedy wojna się zaczęła, to kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ofiar masakry w Nankinie już wówczas nie żyło, prawda? I dawno to się stało, rok wcześniej, więc...
Jeśli traktować tę wojnę na Pacyfiku, która się toczy od grudnia 1941 roku jako element II wojny światowej, to pytanie, czy to, co zdarzyło się wcześniej w Chinach, właśnie nie jest jej prapoczątkiem?
Z całą pewnością należy tak liczyć, bo z punktu widzenia tych ludzi, którzy tam żyć mieli, no pecha, nie ukrywajmy, ta wojna już trwała, ta wojna się toczyła, ofiary były zabijane. Działał przecież chociażby w Harbinie ośrodek badań na ludziach, gdzie badano broń biologiczną, tak zwana jednostka 731, gdzie dokonywano straszliwych eksperymentów na ludziach. I to jest też element tegoż światowego konfliktu, który pochłonął kilkadziesiąt milionów ofiar.
I różnych dróg do wyzwolenia, co było tematem naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że dr Jan Szkudliński był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.